have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne, związki zawodowe.
Machina czasu w Radiu Szczecin.
Kawę czy herbatę?
Ja jestem kawoszem.
Zatem kawa jest. Z mleczkiem czy bez mleczka?
Nie, czarna, tradycyjna.
Musi być czarna.
Tak na sposób sułtański. Żadnych dodatków, ale posłodzona musi być. To jest jednak kilkaset lat sztuki parzenia kawy i niech mi nikt nie mówi, że kawa z cukrem to jest jakaś zbrodnia. Kto chce, niech sobie pije gorzką.
Ale kawa musi być, bo rozmawiamy o świecie, w którym pachniało kawą, ale też nie ukrywajmy, papierochami.
Oj tak, no to były takie lata, tak? My już nie pamiętamy, jak na początku przecież i restauratorzy, i właściciele kawiarni się burzyli, że jak to zakaz palenia w kawiarniach, to kto do nich będzie przychodził i tak dalej. To był niezbędny atrybut posiedzeń przy stolikach kawiarnianych. Kawka, coś ewentualnie innego, czy herbatka właśnie, no ale papieros i popielniczki, to tak.
I rozmowa.
No.
Wypijam kawę.
taki cytat. Bardzo mi się podobała ulotka ze słynnej kawiarni pod Pikadorem. Opłata za audiencję. A. Zwyczajna rozmowa od 3 do 5 minut z prawem podania ręki 50 marek. B. Objaśnienie przeczytanego utworu 75 marek. C. Ofiarowanie rękopisu. I tu dwie opcje. Bez dedykacji 150, z dedykacją 500. Uwaga! Za dodanie w dedykacji słowa kochanemu 100 marek. D. Propozycje matrymonialne tylko w czwartki. Uwaga pierwsza. Poeta Tuwim podobnych zgłoszeń nie przyjmuje. Uwaga druga. Do pozostałych poetów mogą się zgłaszać tylko interesantki posiadające przeszło 75 tysięcy marek posagu. Koniec cytatu.
No. I czy międzywojnie nie było piękną epoką?
Było piękną epoką, a dlaczego akurat przytoczyłam ten fragment? Dlatego, że właśnie on pokazuje to coś. Raz, że poczucie humoru, inteligencję, temperament tych ludzi, ale jednocześnie, co oczywiście wiąże się z poczuciem humoru, dystans. Dystans do świata, ale dystans także do siebie, do tego, kim się jest, nawet do własnej pozycji. I tego świata troszkę żal, bo ten świat już przeszedł do historii, bo nawet jeśli są różne fantastyczne miejsca, kultowe kawiarnie, to już o co innego chodzi może
tak, w ten nie ma już tego ducha
powiem.
I nie ma tego, co by powiedzmy młodzież nazwała spontanem. Bo dzisiaj mamy kawiarnie literackie, jak najbardziej, tak, no jest jakaś tam atmosfera, ale zobacz jaka jest różnica, spotkania są organizowane. Są plakaty, w Facebooku trzeba zamieścić stosowne ogłoszenie, zorganizować wydarzenie. Ludzie się schodzą, jest fajna dyskusja o książkach, wszystko się zgadza. Tylko tam to było samoistne, tam po prostu ludzie przychodzili, którzy chcieli zobaczyć swoich autorów, bo wiedzieli, że oni tam w wyznaczonych godzinach, i nie, że jak jakieś, przepraszam, bardzo małpy w zoo, tylko po prostu tam przychodzą, powiedzmy, regularnie na 12 na kawę i każdy, kto się troszeczkę orientował w realiach, wiedział, że o tej godzinie na przykład właśnie Tuwim tutaj siedzi i popija kawkę, więc...
I rozmawia,
tak. No, my dzisiaj też rozmawiamy, ale wiesz, na innym poziomie, wirtualnym, cyfrowym i tak dalej, a tych interakcji takich bezpośrednich, no tego jest już mało.
Pewnie jeszcze o tej istocie takich miejsc, kawiarni literackich powiemy, ale bardzo mi się podobało w książce, która jest punktem wyjścia do naszej rozmowy, twojej książce, przy stoliku w czytelniku, książka wydana przez Pruszyńskiego i spółkę. Przy okazji gratulacje. Świetna książka, ale też świetnie wydana.
Tak. No ja przez skromność...
Nie zaprzeczę,
dokładnie. Wykonanie tego, no ja widziałem w PDF-ie, ale jak dostałem do ręki, to już byłem zachwycony.
Coś
tak?
innego.
To, co pani graficzka zrobiła, no to po prostu przerosło moje oczekiwania. Takiej szaty graficznej się nie spodziewałem, ale jest po prostu bomba.
Poczekaj, to w takim razie, skoro o tym mówimy, skoro mówimy o konkretnej osobie, to wymieńmy ją z imienia i nazwiska. Ja już szukam. Trochę to potrwa. No musi być. O, jest. Opracowanie graficzne i łamanie. Ewa Wójcik. Skłaniam głowę.
A autor pięknie dziękuję, naprawdę.
Bo rzeczywiście jest przepięknie wydana książka. Ale wracając do tej mojej zaczętej, gdzieś już jakiś czas temu myśli, to porozmawiamy o istocie tych kawiarni literackich. Oczywiście przede wszystkim o czytelniku, ale chciałabym powrócić do pewnego fragmentu, nawet nie wiem, czy to we wstępie było, czy to gdzieś tam w tekście, już nie pamiętam. Przytaczasz tę słynną anegdotę z Gustawem Cholubkiem.
Tylko którą, bo tego było setki.
I mówię oczywiście o aktorze słynnym, jednym z bohaterów tych spotkań przy stoliku w czytelniku. I Janem Himmelsbachem, który wpadł i powiedział: inteligencja wypierdalać. Na co właśnie Gustaw Cholubek wstał, skłonił się obecnym i powiedział: nie wiem jak panowie, ale ja wypierdalam. I tę anegdotę większość z nas zna. Natomiast przytaczam ją dlatego, że ty postanowiłeś zastanowić się, co by było, gdyby taka scena w tej chwili zaistniała w jakiejś kawiarni. I to, co napisałeś, uświadomiło mi, że rzeczywiście ten świat przeszedł do historii.
Ja się państwu przyznam, ja już nawet nie pamiętam, co ja tam napisałem.
To znaczy napisałeś, że oczywiście reakcje mogły być różne, ale przede wszystkim nie byłoby tej lekkości przyjęcia tego żartu w tamtym momencie, kiedy to się wydarzyło. Po prostu wszyscy się roześmieli. Oczywiście anegdota natychmiast poszła i była powielana. Nikt się nie oburzył. Nikt nie uznał, że ktoś kogoś obraził. Nie dali sobie po gębie, krótko mówiąc. W tej chwili, bo to trzeba mieć właśnie ten luz, ten dystans, żeby tak zareagować, bo myślę, że coś takiego mogłoby się teraz zdarzyć. Natomiast chodzi o te reakcje, co nastąpiło potem.
Inna rzecz, że tak, jak się zachowywał Jan Himmelsbach, to cały światek artystyczny Warszawy wiedział.
Przy okazji to może powiedzmy, aktor bardzo charakterystyczny, między innymi film Rejs, czy Niebowzięci.
Z nieodłącznym towarzyszem Zdzisławem Maklakiewiczem.
Przyjacielem zresztą.
Tak, przyjacielem. To była taka piękna zbitka takiego troszeczkę prymitywnego Jana Himmelsbacha, który wcale taki prymitywny nie był, bo był człowiekiem bardzo oczytanym, ale nie zawsze dawał temu wyraz, że tak powiem. A najczęściej to był na mniejszym lub większym rauszu, prawda? No i jako jednak, powiedzmy, z klasy robotniczej pochodzący, to językiem się nie przejmował. No i tutaj mamy takie zderzenie, konfrontacja z dystyngowanym, no, z człowiekiem z klasy, są Gustawem Holubkiem, wtedy już też, kurczę, legendą kina.
I teatru przede wszystkim.
I może ta konfrontacja właśnie tej prymitywnej odzywki i tego słowa, które pada z ust jakże, prawda, przecież dystyngowanego pana. No tak, dzisiaj by to chyba nie przeszło. Dzisiaj poleciałyby bluzgi, byłaby awantura. Ale wiesz co, rzeczą charakterystyczną i tego stolika, ale i innych lokali czy miejsc spotkań, no było to, że nawet jeżeli padały przekleństwa, opowiadano jakieś sprośne żarty, bo celował w nich właśnie nie Himmelsbach, tylko Gustaw Holubek. Ja nie wiem, dzisiaj to by pewnie mu zdiagnozowano jakiś seksoholizm albo coś takiego, ale on uwielbiał opowiadać sprośne kawały.
Anegdoty.
Tak, anegdoty, ale on to robił z takim urokiem, że właśnie tego rodzaju nawet słowa, jeżeli padały, one brzmiały tak naturalnie, że wręcz nikt nie myślał, że to jest jakieś przekleństwo. A przy okazji mi się przypomniała anegdotka kolejna, którą uwielbiał opowiadać Holubek z cyklu o Lordzie Pembroku. Jak to Lord Pembroke wybrał się na Morza Południowe, zażywa kąpieli i nagle widzi, że w jego kierunku płynie z rozdziawioną paszczą rekin. Więc Lord Pembroke sięga po nóż, na co rekin zatrzymuje się i zbulwersowany pyta: milordzie, nóż do ryby?
Otóż to.
No i Gustaw Holubek tę anegdotę opowiadał chyba z 200 razy, a może nawet i więcej, i za każdym razem towarzystwo, przeważnie to samo przecież, kładło się ze śmiechu na blacie stolika. Wielokrotnie opowiadał tego rodzaju anegdoty. Czasami troszeczkę je niuansował w zależności od tego, kto siedział przy stoliku. A czasami nie, a mimo to one bawiły. Może tutaj akurat z kolei znowu przywołamy Jana Himmelsbacha, bo to chyba on mówił w Rejsie, że on lubi piosenki. Nie, Polacy lubią piosenki, które już znają.
Sutan przed panią róża żółta, a obok pan, co miał te róże i pani dał. Pajączek wyszedł z róży, bo zapach go odurzył. Pijany jakby krzynkę, szedł snując pajęczynkę, co im związała ręce przez stolik w kawiarence. Sam mało nie wpadł w krem, widziałem to, więc wiem, w kawiarence. już ten pan i pani zostali w tej kawiarni, bo gdyby nie zostali, to by tę nić zerwali na kształt anioła stróża. Właściciel ich odkurza, wieść daje im i pić. I tak powinno być, że w kawiarence sutan przed panią róża żółta, a obok pan, co miał te róże i pani. Kiedyś przy księżycu iść będziesz tą ulicą, gdzie kawiarenka sułtan, wstąp choć na chwili pół tam, zobaczyć czy to pani z tym panem wciąż ci sami. Sto innych spraw masz, lecz to też jest ważna rzecz, czy w kawiarence sułtan
zwykle bywa, ojców i matek sukcesu jest wiele. Właśnie jeśli chodzi o ustalenie, kto wymyślił tę ideę, ideę kawiarni literackiej, no to tutaj jest trochę możliwości.
Oczywiście, jeżeli mówimy o, że tak powiem, europejskiej, tak sięgniemy daleko.
Tak.
No to może to Państwa zdziwi, ale pierwsze kawiarnie w Europie, pomijając cały ten region opanowany przez Turków, Osmanów, bo tam właściwie powstała pierwsza europejska, geograficznie, kawiarnia. To jest gdzieś jakieś tereny Serbii chyba, czy coś takiego. Więc gdzieś pierwsze notatki o tego rodzaju przybytku to jest 1500 któryś rok. Ale to jest kultura osmańska, więc mimo, że geograficznie teraz podpada pod Europę, więc trudno to z kontynentem i myślą wiązać. Europejską wiązać. Tak. Ale pierwsze kawiarnie stricte europejskie otwierały się w Wenecji, co jest oczywiste, czy tam we Włoszech, z racji kontaktów właśnie ze światem osmańskim, bo w tym czasie były trzy potęgi na Morzu Śródziemnym. Właśnie państwo osmańskie, Wenecja i Genua. Najwięksi handlarze tamtej epoki. No i z racji tych kontaktów też z Osmanami, ta kawa przez nich dotarła do Włoch. Ale właśnie najciekawsze jest, że dotarła też do Anglii. I początkowo Anglicy zakochali się w kawie, a nie herbacie. Dopiero potem zdradzili ją na rzecz herbaty. Ale pierwsza istniejąca do dzisiaj kawiarnia mieści się w Londynie. Tam w tych kawiarniach gromadzili się właśnie też ludzie sztuki, ale nie tylko, bo kawiarnia to było takie miejsce, gdzie można było i pocztę odebrać, sprawdzić, nie wiem, kursy statków. No przeróżne rzeczy się w tych kawiarniach załatwiało. Ta kawa to tam była dodatkiem, a mówię, funkcje lokal spełniał przeróżne, łącznie ze sklepem i tak dalej. Tak więc zaczęli zaglądać też tam artyści, gdzieś znaleźli właśnie swoją atmosferę. Jeżeli jakiś właściciel kawiarni miał ten swój zmysł handlowy i podobało mu się, że tutaj śmietanka jakaś artystyczna bodaj Londynu, czy tam jakiegoś innego miasta schodzi, to on nawet specjalnie dla nich załatwiał papier, pióra i tak dalej, żeby oni mogli nawet w tych kawiarniach sobie pisać, albo jak im najdzie jakaś wena, to jakiś wiersz, prawda, spłodzić, więc oni tam nawet swoje miejsce pracy mieli, tak, więc XVI-XVII wiek to już się zaczyna ta stolikowa mania. Do nas dotarła troszeczkę później. No chyba takie apogeum to jest właśnie Druga Rzeczpospolita. No i na szczęście przeszło to na PRL.
Na szczęście przeszło to na PRL, ale właśnie może warto by było powiedzieć słów kilka na temat tej tradycji w dwudziestoleciu międzywojennym, bo wtedy mamy właśnie tego słynnego Pikadora, Ziemiańską, ale nie tylko, prawda?
No tak, bo tak mówimy tylko o Warszawie, a tu już ja już słyszę głosy, nie wiem czy ty, ale już z Krakowa tam się burzą, nie? A nasza Jama Michalikowa? To samo przecież, tak? Ja nie wiem, czy w jakimkolwiek procencie ustępują Warszawie, tak? No to tak, to było zbiorowisko, tam powstawały kabarety, teatrzyki, wszystko w jednym, że tak powiem. I to też czasami wynikało z kłopotów mieszkaniowych. To jest taka prozaiczna rzecz, o której się rzadko kiedy wspomina, ale biedni artyści nie mogli się pochwalić dużą liczbą izb i tak dalej. Więc przychodzili do tej kawiarni, bo tam mieli miejsce dla siebie.
Mieli też miejsce na spotkania z innymi, na rozmowę, ale właśnie tam też narodziło się to coś, co później właśnie na szczęście w PRL-u, takim przecież niby siermiężnym, ale też się jakoś zadomowiło.
Tak, ale to dzięki ludziom z II Rzeczpospolitej,
właśnie,
z międzywojnia.
To jest ta tradycja, tak, bo... ale też ktoś przeniósł to. To właśnie byli ci ludzie. Tam dochodziło do prawykonań różnego rodzaju. Tam prezentowano poezję, a więc czytano. Autor czytał swoją poezję. Tam jakieś próbki prozy również prezentowano. Tam wypróbowywano też jakieś swoje idee, bo nic tak jak spotkanie z drugim człowiekiem nie popycha myśli do przodu. Nie pozwala spojrzeć na sprawę, która akurat nas zajmuje, z innej perspektywy, bo ktoś ma inne zdanie, ktoś zauważy, że na przykład w naszym jakże logicznym wywodzie jest jakaś luka, o tak. której w ogóle nawet nie pomyśleliśmy, więc tam rzeczywiście to była taka kuźnia myśli.
Tak, tak, no stosując współczesną terminologię, to takie tik-tanki były. Ale to rzeczywiście coś w tym jest, bo tak jak ja wspomniałem właśnie, no przyjadę do tej Warszawy, czy pojadę do Krakowa i gdzieś z kimś się tam gada i czasami właśnie luźno rzucona uwaga prowokuje do mnie, a kurczę, to jest dobry temat na książkę, rzeczywiście może by się tym zająć, nie? No albo coś w tym stylu, tak? No a tam jak się zebrała gromada i to naprawdę utalentowanych ludzi, no to nie sposób było nie napisać, czy stworzyć czegoś dobrego, czy wyjątkowego. Rzeczywiście obecność innych ludzi sztuki pobudzało, ewentualnie weryfikowało jakieś tam koncepcje.
Tren. Wnet zakradnie się w twój sen, zdusi płacz, wygna noc na bruk, skrzywi twarz, zetrze czerwień ust. Cień odklei ci od stóp. Dźwięk oderwie ci od ust. Czarny deszcz wymyje z duszy żar. Myśli złe pofruną szukać dna.
Czego pragniesz, żal? O czym myślisz? Co chcesz zrobić? Dlaczego, Joel?
Tańczasz knajpy, pójdą spać. Bierz tych, których pragniesz brać. Lęk rozpływa się we mgle. Cicha śmierć wyciera skosy rdze.
pokój, walizka. Joel pieści sukienki rąk, wspomina sypie zdjęć. Koi żal, żegna ból.
A wszystko to, jeśli chodzi o już PRL, zaczęło się nawet nie w 45, tylko w 44 roku i wiązało się z założeniem spółdzielni, właśnie o nazwie Czytelnik. Zresztą tutaj było kilka propozycji, na przykład Czytaj.
Czytaj, tak, to Jerzy Putrament się przy tym Czytaju...
No właśnie, a propos Czytaju, bardzo mi się podoba ta anegdota, że dał się przekonać, że to nie jest dobry pomysł, dopiero wtedy, kiedy ktoś powiedział, no i co, i spotkamy się w Czytaju?
No.
Nie idę dzisiaj do Czytaja?
No właśnie.
Więc
ale widzisz, to był efekt, wiesz, zderzenia.
Wymiany myśli.
Tak, zderzenia się dwóch postaw, które od razu wyartykułowane doprowadziły do sensowniejszego wyboru, moim zdaniem.
Ale swoją drogą to jest rzeczywiście wizjonerskie, bo jak człowiek pomyśli o tym, że 44 rok i ludzie na terenie już może nie objętym działaniami wojennymi, ale jednak w dalszym ciągu toczy się wojna.
Tak, wojna jeszcze się toczy.
Zamiast myśleć o zapewnieniu sobie bytu, o tym, żeby znaleźć sobie jakieś lokum, zapewnić sobie po prostu to jakieś lepsze powojenne życie, to oni myślą o książkach.
I ten świat też się już chyba nie wróci. Widzisz, no było inne podejście. Ludzie bardziej odczuwali brak kultury. Jednak te 4-5 lat wojny straszliwie ich pozbawiło tego rodzaju kontaktu, bytności właśnie z tą materią literacką czy artystyczną. No a Jerzy Borejsza, który założył Czytelnika, czy tam przyczynił się do jego powstania, no to rzeczywiście był wizjoner jak na tamte czasy. I to, co on stworzył, to gdyby to zrobił w Ameryce, to rzeczywiście byłby pewnie miliarderem, koncern prasowy byłby...
Zresztą nazwano go polskim...
Tak, ale on był dumny z tego. Tam mówi, że nie, to gdzie to go tutaj porównywać do kogoś tam z zachodu, tak? Ale tam w środeczku to na pewno był zadowolony. No. Ale trzeba mu oddać honor i zasługę tego, co on stworzył. Bo to wyprzedzało swoje czasy, naprawdę.
Bardzo interesująca postać, zresztą jeśli ktoś byłby zainteresowany, to odsyłamy do książki profesora Eryka Krasuckiego, tak, który tę postać pokazał. Natomiast rzeczywiście wizjoner i w dodatku człowiek, który, co nie jest takie oczywiste, przecież komunista, taki można powiedzieć z krwi i kości, tak, przedwojenny komunista, a jednak otwarty na ludzi z każdego środowiska. Tam właściwie jeśli chodzi o poglądy, to one służyły do tego, żeby właśnie rozmawiać, żeby się przekonywać, a nie żeby odwracać się do siebie plecami, wykluczać, zabraniać, nie wydawać. I tak dalej, i tak dalej.
Tak, to był bardzo mądry człowiek. To był bardzo mądry człowiek, bo on się potrafił dogadać z każdym. Choć oczywiście najbardziej mu zależało na tym, żeby jednak poszło po jego myśli, tak? No ale mówię, on miał wizję tego wszystkiego. Ale rzeczywiście spowodować, że autorzy o innych poglądach politycznych jednak ściągnęli do Czytelnika, dali mu się przekonać, to było coś, tak? No ale mówię, on patrzył najpierw na literaturę, na poziom autorów, a to, czy on był w AK, czy ten... Dobra, to jakoś to załatwimy i tak dalej. No wtedy rzeczywiście on był wszechwładny i mógł dużo, ponieważ nie wiem, czy państwo wiecie, ale jego bratem był Jakub Berman, szara eminencja też, prawda, tych czasów. A co do, jeszcze tylko do jednej rzeczy się odniosę. Mówisz o poglądach komunistycznych, czy jakichś tam powiedzmy bolszewickich nawet. Ale dobrze jest pamiętać, że my dzisiaj z perspektywy 70-80 czy iluś tam lat łatwo możemy ocenić, że rzeczywiście to było zło. Chociaż może tak, idea przecież była słuszna, no tylko no, ludzie jak
równość
zwykle...
Równość społeczna, tak, ludzie zawiedli.
No ludzie zawiedli, jak zwykle element ludzki zaszwankował. Ale... Szanowni Państwo, to tak samo dotyczy też żołnierzy armii ze wschodu, która szła z Rosjanami. W 1944, w 1945 roku nikt nie wiedział, jak ten komunizm będzie wyglądał na ziemiach Polski i że to się przerodzi w coś takiego. Tak? To byli ludzie, którzy uwierzyli w jakąś ideę. No nikt nie ma chyba daru aż takiego wieszczenia i przewidywania, żeby teraz, nie wiem, zbierać za to baty, bo wybrał, nie wiem, linię komunistyczną, tak? No wierzył w to. Ja go bardziej szanuję za to, że trwał przy tym komunizmie, a nie zmieniał poglądy jak chorągiewki, jak mamy dzisiaj na przykład w świecie polityki.
I w dodatku rzeczywiście można powiedzieć swoim życiem i traktowaniem pracowników, bo spółdzielnia...
To była rzeczywiście spółdzielnia.
Tak, to taki gejzer, bo to tak... ruszyło, prawda?
Tak,
to nie
tak.
Tam, że metodą ewolucji najpierw tam pięć osób, potem piętnaście. Tak. Nie, to po prostu było nic, a potem wielkie wow i tych pracowników tam było bardzo dużo, to się liczyło w tysiące. Wielkie przedsięwzięcie, wielkie przedsiębiorstwo.
To już się państwo w państwie w pewnym momencie zrobiło i dlatego niestety Borejsza musiał polecieć.
Natomiast chodzi mi też o to, że on tak traktował swoich pracowników, to znaczy on się nimi opiekował. On ponoć, to takie legendy są, znał imiona dzieci i to nie tam autorów, tak? Nie tylko autorów w każdym razie.
Dalszej rodziny nawet.
Ale dalszej rodziny, takich pracowników niższego szczebla, tak byśmy to określili. W związku z czym to zaczęło się robić rzeczywiście państwo w państwie, w dodatku... O czym nie wiedziałam, dziękuję ci za te informacje, bo to jest niezwykłe, że na przykład czytelnik miał orkiestrę.
Tak. Tak, dlatego mówię, to była spółdzielnia, bo to nie było tylko wydawnictwo. To nie było tylko wydawnictwo. Oni mieli orkiestrę, organizowali wyścig kolarski, który potem stanie się wyścigiem pokoju. Tak?
Słynnym.
Tak, to było wydawnictwo. Ja jako autor teraz po tej stronie barykady mogę powiedzieć, że kogoś takiego wydawcy brakuje. Bo my dzisiaj mamy tylko takie relacje, ja daję maszynopis, wydawca wydaje i tylko potem oceniamy, czy jesteśmy oboje zadowoleni z współpracy, czy nie. A czytelnik wręcz opiekował się swoimi autorami. Jest scena, kiedy Maria Dąbrowska przychodzi i mówi, a bo obiecali jej garnki i tak dalej.
Więc dlaczego garnki? Dlatego, że początkowo czytelnik znalazł takie lokum w dawnej fabryce Siemensa?
Tak, czy... tak. To był gmach Siemensa i między innymi tam...
W biurze,
tak. No ale magazyny też się ostały.
I tam było troszeczkę
przeróżne,
jeszcze...
Tak, przeróżne rzeczy były, więc jak tylko można było, to wydawnictwo autorom, którzy często przyjeżdżali, powiedzmy, czy z zagranicy, Marię Dąbrowską z jakiejś tam wiochy wywlekli, prawda, i namówili, żeby się zjawiła. No ale właściwie bez dobytku. No słuchajcie, to jest 1944-1945 rok. Wydawnictwo wtedy z Lublina, gdzie powstało, przenosi się do Łodzi, ale dlaczego? No bo Łódź właściwie niewiele ucierpiała w działaniach wojennych, a Warszawa była praktycznie do szczętu zburzona. Tak?
Zresztą tę Łódź wybierały różne środowiska, także artystyczne, między innymi dlatego tamten przemysł filmowy zaczął się odradzać
w
powojennej Polsce, nie w Warszawie, tak jak to było wcześniej, tylko w Łodzi, bo Warszawa zniszczona, a Łódź niedaleko, więc
tak. Nawet była koncepcja,
powiodło.
Czy rzeczywiście stolicy nie zrobić w Łodzi. Ale jak się Warszawa zaczęła odbudowywać, oczywiście te koncepcje zaniechano, ale jak zaczęła się Warszawa już odbudowywać, już zaczęły powstawać teatry i tak dalej, więc gdzieś do roku 50. większość ludzi kultury jednak przeniosła się do Warszawy. Ta Łódź troszeczkę się wyludniła artystycznie, no ale filmówka została i dzięki Bogu, bo takich reżyserów, jak ich wypuściła, to świat nam może pozazdrościć.
Borejsza właśnie ściągał autorów do siebie. Też pyszna anegdota, jak ktoś potrzebował auta i zwrócił się do Borejszy, który mógł wszystko, czy nie wypożyczyłby auta, które jeździło na potrzeby wydawnictwa. Powiedział: dobrze, ale pojedziesz tam i ściągniesz mi Gojawiczyńską i pojedziesz jeszcze do jakiejś innej miejscowości, gdzie ponoć jest Naukowska i mi przywieziesz. Tak, to ja ci pożyczę.
To chyba pan Matuszewski miał jechać z tą misją, tak? Miał meble do przywiezienia, jeżeli dobrze pamiętam. No, a Borejsza właśnie mówi: dobra, tak, będziesz jechał, to właśnie, to zabierz mi ją, to dostaniesz samochód. A że Borejsza wszystko potrafił załatwić, to rzeczywiście.
No, tym bardziej, że miał połączenie z tak zwanym gospodarzem, czyli
z Bierutem.
Bolesławem Bierutem, z którym ponoć konferował. No, w każdym razie to już są legendy. No właśnie. Tak jak powiedziałeś, im wyższy koń,
tak,
tym szybciej się spada.
No, w pewnym momencie niestety Borejsza zaczął zawadzać. Ja ci powiem, to była troszeczkę podobna sytuacja jak onegdaj z premierem Marcinkiewiczem. Zaczął zyskiwać niebezpiecznie na popularności. Zaczął wyrastać na pierwszą personę danego ugrupowania politycznego. No i został usunięty w cień. I z Borejszą było tak samo. Pozwolono mu te pierwsze lata pohasać.
Zbudować imperium.
Zbudować imperium, tak, ale to już się też nie spodobało, bo był niezależny właściwie. No a dwa, no te wzorce zachodnie, na których on funkcjonował w sensie gospodarczym czy prowadzenia firmy, tak, no to nie miało za dużo wspólnego z komunizmem. To się też nie podobało, że czytelnik nawet dwie awionetki miał. Więc mówię, no to było konsorcjum wręcz kapitalistyczne. No i został odsunięty, no niestety.
Ale czytelnik miał wszystko i czytelnik zbudował też właśnie tę legendę, znaczy no może nie bezpośrednio, ale to dzięki właśnie czytelnikowi powstało takie miejsce, Kawiarnia Literacka Czytelnika. W PRL-u to nie było jedyne takie miejsce. Myślę, że ta Piwowska też, czyli innego wydawnictwa, Państwowego Instytutu Wydawniczego, też stanowiło to miejsce konkurencję dla czytelnika.
I nawet było większą solą wokół władz niż czytelnik do pewnego momentu.
No tak, bo tam bardziej tematy polityczne.
A tam ona była bardziej polityczna, tak.
A jeśli chodzi o czytelnika,
to było różnie. Polityka to też, ale
polityka też, ale przede wszystkim kultura.
Przede wszystkim reset przez śmiech i humor.
I tą kobietą, która, można powiedzieć, zajęła się tym, rzeczywiście, no można powiedzieć, że ona była jedną z tych matek sukcesu tej kawiarni, była córka Jarosława Iwaszkiewicza, pisarza, Maria,
tak,
Iwaszkiewicz.
No przynajmniej tak ona twierdzi, ja innych raczej źródeł nie znalazłem, które by temu zaprzeczały. Pani Maria twierdziła, że to kiedyś tam u niej w domu nawet padła koncepcja, że może by zrobić coś takiego i to nawet nie była kawiarnia, tylko początkowo stołówka. Dopiero gdzieś tam potem doszła do tego kawa, no i to się zrobił taki troszeczkę dziwny lokal. Nie do końca kawiarnia, nie do końca stołówka, a troszeczkę też przy okazji księgarnia, bo jeszcze tam nawet na dole książki sprzedawano, tak? Więc ona pierwsza przejęła stery tego lokalu na 8 lat i można powiedzieć, że tchnęła ducha w ten lokal. W lokal tak, ale stolik z kolei był jakby, może nie do końca inicjatywą, ale drugą duszką tego miejsca była Irena Szymańska, redaktorka z Czytelnika, która powiedzmy troszeczkę trzymała się w cieniu, no bo wiadomo, tu były sławy, najpierw Tyrmand i Konwicki, bo to była pierwsza taka dwójka, która gdzieś zainicjowała posiedzenia przy stoliku, jeszcze nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób
tworzą legendę.
Tworzą legendę i rodzi się instytucja, która przetrwa 50 lat, tak? Więcej, no 50 lat. Ale gdyby nie Irena Szymańska, taki właśnie duch dobry tego stolika, która ściągała wybitne jednostki do tegoż stolika, tak? Z jej opinią bardzo się liczono. Nie pamiętam, kto to się nawet naigrywał, czy Jerzy Urban, że on by się wcale nie zdziwił, że Miłosz Nobla dostał dzięki niej. To pokazuje, jakie ona miała wpływy, jak z jej zdaniem się liczono. Mówię, taka szara eminencja troszeczkę. Więc gdyby nie ona, to z kolei ten duch stolikowski być może się też by nie narodził. A ona takie opiekuńcze skrzydła rozpostarła nad tym miejscem. Mówię, siadywała sobie z boczku. owszem, też brała udział w dyskusji, no, ale przede wszystkim ona lubiła to, że tutaj są autorzy, tak? No, ona kochała literaturę, to jej trzeba oddać. Część świadka pisarskiego jej zarzucała i w ogóle Stolikowi, tak? Że stworzyli taką mafię literacką, że promują samych siebie, że nie dopuszczają nikogo do siebie. Zamknięty świadek. No i rzeczywiście też coś było troszeczkę na rzeczy, bo do Stolika to nie mógł się dosiąść byle kto. Dopiero jak usłyszał od Konwickiego, czy Cholubka, czy od pani Ireny Szymańskiej właśnie, to przychodź, no to było takie zaproszenie, że rzeczywiście...
Nobilitujące.
Nobilitujące. Iluż marzyło o czymś takim, żeby usłyszeć takie słowa. No jeden Jan Himilsbach się nie przejmował i się dosiadał bez pytania, no ale Janek był jeden jedyny.
Albo kazał wszystkim.
A właśnie.
Była to pierwsza część kawiarnianej opowieści o czytelniku, ale nie tylko. Przypomnijmy, książka Przy stoliku w czytelniku ukazała się nakładem wydawnictwa Pruszyński i spółka. Druga część opowieści, pachnącej kawą po turecku a la PRL, za tydzień w Machinie Czasu po 20. A za dziś dziękuję autorowi książki, a jest nim Jarosław Molenda.